A zatem pana prezydenta Kruszyńskiego proszę o przeprowadzenie tego punktu.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jak zwykle chcielibyśmy udzielić odpowiedzi na piśmie na interpelację. Natomiast w tej chwili przeszedłbym do odpowiedzi na zapytania, które zostały zadane przez 12 spośród państwa radnych, 12 radnych zadało pytania. I w pierwszej kolejności poprosiłbym pana prezydenta Frankiewicza, aby udzielił odpowiedzi na 3 pytania. Na pytanie pana przewodniczącego Antoniego Szczucińskiego i dalej na pytanie pana radnego Sławomira Chińca oraz na pytanie pana radnego Szymona Wachowiaka.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o zapytanie pana radnego Antoniego Szczucińskiego, ono dotyczyło przyszłości funkcjonowania Kina Muza. Myślę, że tutaj mogę przekazać dobre wiadomości. Trwają w tej chwili rozmowy między poznańską estradą a firmą Gutek Film, która do 31 stycznia prowadzi Kino Muza i zrezygnowała z dalszego funkcjonowania w tym kinie na terenie miasta Poznania. Wydaje się, że te rozmowy doprowadzą do tego, że od 1 lutego kino bez żadnej przerwy będzie funkcjonowało w dalszym ciągu. Będzie prowadzone przez poznańską estradę. Plany są takie, żeby zachowany był oczywiście repertuar i pewien klimat tego kina. Również zachowane będzie zatrudnienie tych osób, które w tym kinie pracują. W tej chwili trwa ustalanie ostatnich szczegółów, ale wszystko wskazuje na to, są deklaracje zarówno ze strady, jak i z firmy Gutek Film, że one doprowadzą do podpisania porozumienia w sprawie takiego płynnego przejęcia tego kina i dalszego jego funkcjonowania. Pan radny Sławomir Chińc zadał pytanie dotyczące dojścia z terenu od ulicy Arcybiskupa Baraniaka nad teren Jeziora Maltańskiego. Tam jest do pokonania skarpa. Brakuje dogodnych dla osób, przede wszystkim z wózkami, dojść. W tej sprawie zostało ustalone, że nastąpi taka wizja lokalna z panem dyrektorem Januszem Rajewskim i będzie próba wypracowania jakiegoś rozwiązania docelowego. Tutaj trudność polega na tym, że nie wszystkie tereny, na których można to zejście zlokalizować, są własnością miasta i to jest też pewien problem, który będzie trzeba uwzględnić w rozwiązaniu, ale wydaje się, że to rozwiązanie da się wypracować. Pan Szymon Wachowiak zadał pytanie dotyczące finansowania, dofinansowania rozbudowy stadionu miejskiego w Poznaniu. W tej sprawie trwają rozmowy, negocjacje z Ministerstwem Sportu. Obecnie propozycja, którą miasto Poznań złożyło w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku i która dotyczy przyjęcia takiego systemu dofinansowania do krzesełka na stadionie w wysokości 50% kosztów wybudowania takiego miejsca, uzyskała wzmocnienie, ponieważ pod tą propozycją podpisały się wszystkie miasta, które organizują Euro. Ta propozycja już w imieniu 6 miast została przedstawiona ministerstwu. Mamy informację, że w marcu ma być podjęta w tej sprawie decyzja. Ministerstwo Sportu w tej chwili nie wycofuje się z dofinansowania całkowicie. Szuka jakiegoś rozwiązania pośredniego. Będziemy dyskutować. Mam nadzieję, że decyzje w tej sprawie w ciągu najbliższych miesięcy zapadną i nie będzie tutaj takiego dodatkowego problemu z zabezpieczeniem środków finansowych na rozbudowę stadionu. O kolejnych etapach tych działań będziemy oczywiście państwa radnych informowali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I teraz chciałbym przejść do udzielenia odpowiedzi na zapytanie pani radnej Magdaleny Pałuszek. Na pierwsze pytanie proszę, aby pan dyrektor Andrzej Nowak z Wydziału Urbanistyki i Architektury udzielił odpowiedzi lub zastępca dyrektora, jest pan właśnie zastępca dyrektora Jurga. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. W tej sprawie w chwili obecnej trwa wznowione postępowanie po rozstrzygnięciu SKO. uchylającym naszą decyzję o warunkach zabudowy. Sytuacja jest taka, iż w wyniku rozstrzygnięcia SKO wezwaliśmy inwestora do zmiany wniosku zgodnie z tym rozstrzygnięciem. No i mogę poinformować, że ponieważ odmówił zmiany wniosku, najprawdopodobniej będzie w tej chwili odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na drugie pytanie pani radnej Magdaleny Pałuszek prosiłbym, aby udzielił odpowiedzi pan zastępca komendanta Straży Miejskiej. Bardzo proszę panie komendancie. Pan Kazimierz Ruksztach, proszę
bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. W odpowiedzi na zapytanie pani radnej Pałuszek w sprawie naszych działań dotyczących ścieżki rowerowej przy ulicy Kościuszki w rejonie Starego Browaru, chciałbym poinformować, że jest to akurat ścieżka, jak i inne ścieżki rowerowe, a przede wszystkim ta, która znajduje się w stałym zainteresowaniu Straży Miejskiej. I tutaj należy dodać rzecz bardzo znamienną. W ramach tego zainteresowania 16 lipca ubiegłego roku Straż Miejska wniosła wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o dodatkowe poziomy oznakowanie tej drogi piktogramami rowerów, tak ażeby bardziej unaocznić kierowcom obowiązujący zakaz postoju, zatrzymywania pojazdów w tym rejonie. I sam ten fakt spowodował naszym zdaniem znaczące ograniczenie liczby osób tam parkujących. Oczywiście jest to miejsce o bardzo wzmożonym ruchu i wymaga ono stałego nadzoru. My to oczywiście mamy na uwadze i w tym rejonie stosowane są działania wyjątkowo restrykcyjne. Nakładane są mandaty w ostatnim czasie. Mówię tutaj o okresie kwartału. Tych mandatów było nałożonych około 60. Nakładane są blokady. Nawet w niektórych sytuacjach czynimy tam również wywożenie pojazdów.
Pani radna Pałuszek ma uzupełniające pytanie. Bardzo proszę.
Komendancie, w takim razie ja mam pytanie, czy państwo możecie jako Straż Miejska po prostu wywieźć ten samochód, bo być może jak rozejdzie się w Poznaniu wieść, że samochody znikają, i to kierowcy zastanowią się, bo być może blokada jest za tania, więc czy można po prostu wywozić te samochody tak, żeby naprawdę odczuli tacy niefrasobliwi kierowcy, bo rzeczywiście ja myślałam, że w Poznaniu nie musi być wszędzie barierek, łańcuchów, ale okazuje się, że no muszą, bo ludzie nie potrafią czasem czytać, część ludzi. I to jest naprawdę bardzo, no dzisiaj rano no dwa samochody stoją przy samym skrzyżowaniu, no beznadziejna sytuacja.
Ja to przyjmuję jako postulat i tak jak wspomniałem, wywożenie również było w tym rejonie stosowane, aczkolwiek są pewne ograniczenia prawne, które wynikają z tego, że musi być kilka spełnionych warunków do wywiezienia i będziemy ten środek przymusu w tym miejscu stosować z większym nasileniem. Tak jest. Dziękuję.
Pana komendanta jeszcze będę prosił, ale przy kolejnych odpowiedziach. Teraz prosiłbym, aby na pytanie pani radnej Pałuszek udzielił odpowiedź pan dyrektor TAM. To jest trzecie i ostatnie zapytanie pani radnej.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, w odpowiedzi na pytanie dotyczące wezwania Towarzystwa Kierowców Taksówek ze Swarzędza związanego z usunięciem z obrotu prawnego uchwały, która została podjęta w dniu 6 listopada, uprzejmie informuję, że pismo to wpłynęło 18 grudnia. W dniu 21 grudnia pan przewodniczący Rady Miasta przekazał panu prezydentowi to wezwanie i w odpowiedzi na to wezwanie pan prezydent Tomasz Kaiser stwierdził, że uchwała ta została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Miasta podjęła tę uchwałę działając na podstawie uprawnień wynikających z artykułu 40 ust. 1 oraz artykułu 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach. Powyższa uchwała została w ramach nadzoru nad działalnością gmin przedłożona wojewodzie wielkopolskiemu, który nie stwierdził jej niezgodności z prawem. Równocześnie skierował ją do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i to ukazało się w dniu 5 grudnia i obowiązuje na obszarze miasta od 1 stycznia 2008 roku. Pragnę zauważyć, że artykuł 101 ustawy, na który powołuje się Towarzystwo Kierowców Taksówek, brzmi, że każdy czy interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Pragnę zauważyć, że wezwanie przede wszystkim opiera się o stwierdzenie, że ustawa o cenach narusza konstytucję. W moim przekonaniu żaden organ gminy nie jest uprawniony do orzekania zgodności ustawy z konstytucją. Do tego jest powołany Trybunał Konstytucyjny. Równocześnie chcę zauważyć, że ta uchwała jest nowelizacją uchwały z 2001 roku, która to uchwała podjęta w 2001 roku również była przedmiotem skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego i pragnę zauważyć, że Naczelny Sąd Administracji tę skargę w 2002 roku oddalił. Dziękuję bardzo.
Pani radna Pałuszek.
Panie dyrektorze, w takim razie ja się dopytam, kiedy odpowiedź do wiadomości, którą tak szczegółowo mi pan przedstawił, została przedłożona przewodniczącemu Rady Miasta Poznania. I to jest w zakresie do pana pytanie. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, wtedy będę miała pytanie dalej uzupełniające.
W dniu 9 stycznia ta odpowiedź, która jest skierowana na prezesa Towarzystwa Kierowców Taksówek, została skierowana do pana przewodniczącego 9 stycznia.
Panie przewodniczący, w takim razie mam pytanie do pana przewodniczącego. Dlaczego dokumenty, które w jakiś sposób rozwiązują kwestie, które trafiają do nas i to nawet niezwykłe pismo, wniosek, tylko wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, dlaczego odpowiedź nie trafiła do nas chociażby na asystenta radnego? Po drugie, to, że tak precyzyjnie została...
Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Ja nie wątpię w to, że jest to prawidłowe, natomiast istotą wezwań do usunięcia naruszenia prawa jest wypowiadanie się w tej kwestii i nie w takim kontekście, jak pan dyrektor przedstawił, że my mielibyśmy oceniać, czy coś jest zgodne z konstytucją. Po prostu albo mieliśmy naprawić, jeżeli jest ewidentny błąd, a który się zdarza, albo po prostu odpowiedzieć w ten sposób w drodze uchwały, że nie ma podstaw do rozstrzygnięcia zgodnie z wezwaniem, ponieważ, i to już wtedy jest uzasadnienie, sam pan dyrektor powiedział, że po bezskutecznym, upłynięciu można zaskarżyć, co oznacza, że z naszej strony ta bezczynność miała miejsce i takie wezwanie już było wiosną. Doskonale wiem, jaka jest procedura, więc ja się pytam, dlaczego w ślad za dobrą, merytoryczną pracą urzędu, którą wykonał urząd dla biura...
Ja spróbuję odpowiedzieć, chociaż ponieważ nie jestem prawnikiem, może to być niepełna odpowiedź. Natomiast powołałbym się na sposób, w jaki postępowano do tej pory w podobnych sytuacjach, bo to nie jest jedyna sprawa, w której ktoś wnosi o usunięcie naruszenia. I we wszystkich przypadkach, które pamiętam i ze swojego funkcjonowania tutaj i wcześniej, w ten sposób postępowano. Rada tego typu rzeczami się nie zajmowała. Nie wiem, czy powinna się zajmować, ponieważ, że może nie będę uzasadniał, dlaczego nie powinna, bo jak mówię, nie jestem prawnikiem. Mówię, że tak do tej pory w podobnych sprawach postępowano, więc troszeczkę przyjąłem za naturalne, że również w tej sprawie ta odpowiedź jest odpowiedzią, która uzasadnia niepodejmowanie czynności w tej sprawie. Ja potrafię w tej chwili tylko tyle powiedzieć. Mógłbym się powołać na zapisy, które tutaj mam przed sobą, również z opracowań dotyczących uchwały. Też nie znalazłem w dzisiejszym dniu uzasadnień, które by wskazywały, że w przypadku takiego wniosku o usunięcie naruszenia, że w każdym tego typu przypadku Rada powinna podjąć stosowną uchwałę. Jeśli ja zakładam, że to, co ja w tej chwili mówię, jest dla Pani Radnej niewystarczającej, ja spróbuję przeprowadzić pewną analizę prawną, żeby zastanowić się, jak w takiej sprawie powinniśmy postępować w przyszłości. Przy czym tu mam taki cytat z opracowania pana Leońskiego, który nazywa to wystąpienie, wezwanie do usunięcia naruszenia prawnego niesformalizowanym lub mało sformalizowanym administracyjnym środkiem zaskarżenia i w gruncie rzeczy jest jedynie wymaganym proceduralnie pismem, które powinno nastąpić przed zaskarżeniem do uchwały do sądu administracyjnego. I wyobrażam sobie również taką interpretację prawną, że skoro powstaje spór prawny, czy w uchwale nastąpiło naruszenie prawa, czy nie, to nie Rada Miasta będzie rozstrzygała, czy nastąpiło naruszenie prawa, czy nie. Czy i tak powinno to się odbyć przed sądem administracyjnym. W związku z tym ta czynność wykonywana przez Radę, tak jak ja rozumiem to, byłaby dosyć pozorna. Bo Rada nie interpretuje prawa i Rada nie podejmuje decyzji, czy ta uchwała podjęta 2 miesiące temu była zgodna z prawem, czy nie. Czyli w zasadzie Rada i tak powinna podjąć decyzję, która umożliwi rozstrzygnięcie przed sądem administracyjnym. W tym sensie niewypowiedzenie się przez Radę w tej kwestii wymusza dalszy ruch w postaci zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego, gdzie i tak to powinno się skończyć. Ja mówię o stronie praktycznej, tak ja to rozumiem, ale więcej w tej chwili nie potrafiłbym powiedzieć. Dziękuję. Pani Magda Pałuszek.
Dziękuję Panie Przewodniczący za chęć rzeczywiście rozpracowania tego tematu na przeszłość, ponieważ nie chciałabym, żeby jednak było wrażenie wśród ludzi, którzy działają w dobrej wierze, którzy piszą w dobrej wierze do nas, że mają do czynienia z zamierzoną bezczynnością organu gminy, jaką jest Rada Miasta Poznania. Ja się tutaj sugeruję zapisem ustępu 3 artykułu 101, który stanowi, że w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. A zatem nie przewiduje się bezczynności, że w sumie i tak niech się tym zajmie sąd administracyjny, tylko są przepisy o terminach. A zatem stąd się bierze ten miesiąc, tak? Bo te artykuły, które w kodeksie postępowania administracyjnego się znajduje, wskazują o miesiącu. A ponieważ Rada, no i tak dalej, oczywiście nie ma sensu tego wywodu tutaj w tym miejscu poczynić. Jednak bym zwróciła uwagę, żeby...
No tak, tylko że z drugiej strony tej wypowiedzi jest to również, o czym ja powiedziałem, że jeśli byśmy mieli się zająć rozstrzyganiem, czy to było zgodne z prawem, czy nie, to i tak opierać się będziemy na opiniach prawnych, innych, a i tak nie stanowimy prawa. Czyli w zasadzie ten spór i tak powinien się skończyć przed sądem administracyjnym, niezależnie od tego, co powiemy. Nie my jesteśmy interpretatorem prawa. Może to jest akademicka trochę dyskusja, zwłaszcza, że ja nie jestem prawnikiem, tylko prostym inżynierem, więc zostawmy to może na tym etapie. Okej. Okay.
Panie Przewodniczący, czy mogę przejść do kolejnej odpowiedzi? Kolejną osobą, która spośród Państwa radnych stawiała zapytanie, to Pan Przewodniczący Andrzej Nowakowski, ale poprosił o odpowiedź na piśmie i będzie na piśmie udzielona taka odpowiedź na oba zapytania. Pan Radny Maciej Przybylak, kolejny radny, który zadał pytanie, i tutaj Pana Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich poproszę o odpowiedź. Pan dyrektor Szukała jest, bo go widziałem. Jest rzeczywiście. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, awaria wozu kanalizacyjnego na trasie hetmańskiej 10 stycznia o godzinie 11:17 Straż Pożarna zawiadamia Centrum Operacyjne Zarządu Dróg o awarii wozu kanalizacyjnego. O godzinie 11:22 faksem powiadamiany jest Zakłanet, z którym Zarząd Dróg ma umowę na utrzymanie sieci kanalizacyjnej. O godzinie 13:00 Zakłanet przystępuje do naprawy włazu zgodnie z uzgodnioną technologią danej awarii. Jest to szczegółowa umowa i ruch zostaje przywrócony 11:00 o godzinie 9:00. Rano. Zgodnie z przyjętą technologią to jest minimalny czas, natomiast my cały czas pracujemy nad wypracowaniem naprawy uszkodzonych włazów kanalizacyjnych, szczególnie znajdujących się w podstawowym układzie komunikacyjnym, żeby można było skrócić ten okres czasu. Uzgodniona technologia w chwili obecnej nie uniemożliwia znaczne skrócenie czasu.
Pana radny Maciej Przybylak, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, rozumiem, że podziela pan pogląd również mieszkańców, którzy do mnie, również mój, który widziałem, że jeżeli dobrze zanotowałem, to jest 1,5 dnia, tak?
Nieczynne. No to jest 20 godzin.
20 godzin.
Tak.
W tak newralgicznym punkcie jak ulica Hetmańska, rozumiem, że w przyszłości możemy dopracować się lepszych jakichś mechanizmów, żeby takie awarie w takich punktach miasta były usuwane szybciej.
Odpowiem w ten sposób. Właz kanalizacyjny, otoczenie tego włazu kanalizacyjnego jest to niby nieskomplikowany, wrażliwy punkt i no chcemy, żeby naprawa tego włazu kanalizacyjnego, żebyśmy nie powracali do tego włazu kanalizacyjnego z uwagi na zachowanie równości, nieosiadania gruntów w okolicy włazu kanalizacyjnego. Stąd stosujemy beton. I wymaga to pewnego czasu na to, żeby ten beton minimalnie związał. Stąd takie.
Dziękuję bardzo. Kolejna osoba, która spośród Państwa radnych stawiała zapytania, to Pan Przewodniczący Michał Grześ. I na pierwsze pytanie proszę o udzielenie odpowiedzi Panią Dyrektor Przewoźną z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o budowę sortowni na terenie miasta Poznania, to chciałabym wyjaśnić, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w zakresie szkła, makulatury i tworzyw sztucznych trwa od kilku lat na terenie miasta Poznania, zgodnie zresztą z krajowym, wojewódzkim i z naszym gminnym planem gospodarki odpadami i z naszym regulaminem czystości i porządku w mieście. Jeżeli ta segregacja zdaje egzamin na terenie osiedli jednorodzinnych, to w przypadku osiedli wielorodzinnych oraz w przypadku różnych przedsiębiorstw niestety ona jest niezadowalająca. W związku z tym w naszych dokumentach które otrzymują przewoźnicy odpadów, wpisujemy, że 60% odpadów powinno przejechać przez linię segregacji. Na dzisiejszy dzień w Poznaniu działa jedna sortownia odpadów przy ulicy Krańcowej, jest własnością firmy Remondis Sanitech. Pozostałe odpady z terenu miasta Poznania są segregowane w Mnichach i w Koninie. Staramy się, żeby ten procent segregacji był wysoki, wyselekcjonowania tych odpadów, o których mówię, szkło, makulatura i tworzywa sztuczne. W tej chwili trwa opracowanie dla miasta Poznania wstępnego i ostatecznego studium wykonalności w zakresie systemu gospodarki odpadami i ten dokument będzie wiodącym, w jakim poziomie będziemy segregować. Czy będziemy budować sortownie odnośnie doczyszczania wyselekcjonowanych odpadów, czy będziemy ewentualnie jeszcze budować sortownie na odpady zmieszane. To jest wiodący dokument dla mieszkańców Poznania. Dziękuję.
Jeszcze może uzupełniającą informację chciałbym przekazać panu przewodniczącemu. Mianowicie dzisiaj sortowanie odpadów staje się pewnego rodzaju też elementem konkurencyjnym między przedsiębiorcami, którzy odbierają odpady od mieszkańców. Mianowicie dlatego, że pan minister wprowadził cenę różną, jeśli chodzi o opłatę z tytułu ochrony środowiska. I tak odpady niesortowane z tytułu opłaty środowiskowej kosztuje tona 70 zł. Nie,
75 zł.
Natomiast jeśli chodzi o odpady sortowane, już kosztuje 60 zł, więc 15 zł taniej. Na pewno jest elementem konkurencyjnym, jeśli chodzi o składanie ofert przez przedsiębiorców, także mieszkańcom, od których śmieci są odbierane. Dlatego też i w interesie w tej chwili przedsiębiorców stanie się poszukiwanie możliwości sortowania, aby ostać się na rynku.
Pan radny Michał Grześ.
Ja to wszystko rozumiem, tylko naszą intencją było przy tej uchwale śmieciowej, by sortowanie odbywało się przede wszystkim u źródła, a dopiero potem sortowanie śmieci zmieszanych. Taką intencję radni...
I to jest oczywiste, oczywiście.
Natomiast pytanie dzisiaj zadałem dlatego, że widziałem pojemnik dość duży ekozecu na placu kolegiackim, tutaj przed urzędem, gdzie były śmieci urzędowe, nie wiem, czy z remontu, czy z czego, i połowa tego pojemnika to był praktycznie papier zmieszany z gruzem. Kompletnie nie ma segregacji w Urzędzie Miasta. No jeżeli nie ma segregacji w Urzędzie Miasta, no to ja rozumiem, że jest taka polityka urzędu, że się nie bardzo przyjmuje segregacją, w związku z tym również zakłada, że wszystko będzie sortowane w sortowni śmieci zmieszanych. Dlaczego nikt nie potrafi nawet w urzędzie dopilnować, żeby ta segregacja się odbywała?
To już jest w tym momencie pytanie bardzo konkretne do pana dyrektora postserwisu, w związku z tym no ja nie wiedziałem o tym, że to dotyczyło urzędu. Wtedy pani dyrektor by nie odpowiadała, tylko pan dyrektor postserwisu by odpowiadał. Ale oczywiście pan przewodniczący ma rację, że mamy dwa poziomy sortowania. Jeden w miejscu powstawania, a drugi wynikający właśnie z tych chociażby dylematów, o których ja mówiłem, i w tej chwili na pewno poszukiwanie miejsca swojego na rynku będzie się wiązało z przepuszczeniem strumienia odbieranego od mieszkańców przez krótko mówiąc, sortownie. Ale widzę, że jest zastępca dyrektora, także bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadam, to był incydent rzeczywiście, że znajduje się w tej chwili kontener na placu kolegiackim. Firma, która rzeczywiście remontowała w zeszłym roku pomieszczenia na placu kolegiackim, rzeczywiście wyrzuciła gruz, wyrzuciła też odpadki makulatorowe, natomiast zgodnie z umową oni rzeczywiście to muszą segregować i będą segregowane. Także to jest pewno incydent, to był jednorazowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Drugie pytanie pan radny, pan przewodniczący Michał Grześ zadał i dotyczyło także kwestii związanych z komunikacją, z drogami. Pan dyrektor Szukała. Bardzo panie dyrektorze, proszę o udzielenie odpowiedzi.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, kładka dla pieszych w rejonie stacji Poznań Wschód. Stan techniczny kładki był katastrofalny. Ruch pieszy mały, w związku z tym, prawdę mówiąc, Zarząd Ruch skorzystał z okazji, że kolej przebudowuje układ torowy i kolej poniosła koszty rozbiórki tej kładki. Nie przewidujemy budowy nowej kładki, natomiast kolej została zobowiązana w ramach przebudowy układu torowego do wybudowania w ciągu przejazdu przez tory chodnika normatywnego dla pieszych. Notabene jutro ma się odbyć odbiór całego przejazdu. Od 17 przejazd powinien być czynny.
Dziękuję bardzo.
Miasto.
Dziękuję bardzo. I trzecie pytanie pana przewodniczącego Michała Grzesia dotyczyło nieruchomości i sprzedaży mieszkań. Pana dyrektora Jończyka z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Ja bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Nieruchomość przy ulicy Strzeleckiej jest przedmiotem współwłasności miasta Poznania w jednej i drugiej części oraz osób fizycznych. Nie są tam wyodrębnione w sensie prawnym lokale mieszkalne, w związku z czym nie ma możliwości sprzedaży na ich rzecz. Dodatkowo państwa informuję, że współwłaściciele, osoby fizyczne złożyły miastu ofertę nabycia tych udziałów. Miasto rozważa możliwość sprzedaży tych udziałów w trybie przetargowym. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Kolejne trzy pytania pan przewodniczący Michał Grześ zadał i zgodził się, że będzie udzielona odpowiedź na piśmie. One głównie dotyczą wszystkie pracy ZKZL-u. Wiem, że taką zgodę pan radny wyraził. Teraz potwierdził, tym bardziej. Przechodzę do udzielenia odpowiedzi na pytanie pani radnej Lidii Dudziak, pana komendanta Ruchsztof. Proszę o udzielenie odpowiedzi na to zapytanie.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. W sprawie dotyczącej zgliszcz po pożarowisku przy ulicy Krautofera niestety niezbędny jest dla nas czas w celu ustalenia zarówno stosunków własnościowych samej rzeczonej nieruchomości, jak i nieruchomości tych działek, które znajdują się w bezpośredniej bliskości. I to zarówno dla doprowadzenia do uporządkowania i pożarowiska, jak i ewentualnie podjęcia przez Straż Pożarną działań prewencyjno-zapobiegawczych w tym rejonie. W związku z tym składam za pośrednictwem pana prezydenta prośbę o możliwość udzielenia odpowiedzi pisemnej na to zapytanie.
Tutaj jeśli można, pani radna zadała pytanie, na które rzeczywiście w tej chwili trudno jest udzielić odpowiedzi, a przygotowując się do tego punktu porządku obrad sesji Rady Miasta. Nie udało mi się ustalić w tym czasie i bardzo panią radną proszę o to, aby udzielona odpowiedź na piśmie, ponieważ najpierw trzeba ustalić wszystkie kwestie własnościowe, a można było dalej postępować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudzia, bardzo proszę.
Tu tak naprawdę nie chodzi o odpowiedź, bo odpowiedź tutaj jest najmniej ważna. Chodzi o to, żeby po prostu uporządkować ten teren. Ja przypominam, panie prezydencie, że tam w tej chwili biegają dzieci. Dzieci bawią się w tych zgliszczach. I chodzi o to, że jak się coś dalej stanie, żeby potem nie było, że myśmy nic nie wiedzieli. Ja sobie zdaję sprawę, że to może być teren cudzy, ale tam są domy, na których mieszkają ludzie, którzy mają przydział z miasta w tych domach obok. I ci ludzie niepokoją się, że być może będzie następny pożar, bo jest instalacja niesprawna, bo tam ludzie się też na dziko wprowadzili. Dlatego chodziło, wiem, że mieszkańcy już próbowali dotrzeć do Straży Pożarnej i jakby wstępne rozmowy były, natomiast potrzeba jest takiego bodźca z miasta, tu pana prezydenta, żeby jednak, mimo że to być może nie jest nasze, ale bezpieczeństwo tych ludzi, to jednak my za nie w jakimś stopniu przynajmniej odpowiadamy. Także mam nadzieję, że to pan prezydent, tu nie chodzi o odpowiedź na piśmie, nie. Chodzi o to po prostu, żeby tę sprawę załatwić, uporządkować.
Szanowni państwo, to nie jest tak do końca, jak pani radna w tej chwili powiedziała, bo zgadzam się z pilnością sprawy, natomiast miasto nie może tak w dowolny sposób na prywatną własność wchodzić i dokonywać czynności, które są przypisane właścicielowi posesji. Owszem, jeśli zajdzie taka sytuacja, że właściciel posesji nie wykonuje swoich czynności, które wynikają z przepisów prawa, można nałożyć obowiązek usunięcia, czy powiedzmy uporządkowania tej nieruchomości jakby z mocy prawa, czyli w tym momencie wydawana jest decyzja administracyjna. Ta decyzja administracyjna może być wykonana za kwotę nawet dwukrotnie większą niż wynika z ceny rynkowej. I tutaj prosiłbym, aby po ustaleniu i to pilnym, pana komendanta pilnie proszę o działania, tak, pilnym ustaleniu właściciela, współdziałać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bo w razie czego pani dyrektor przewoźna musiałaby wystawić decyzję administracyjną, aby podjąć czynności porządkowe. Także proszę o współdziałanie pana komendanta z Komendą Straży Pożarnej, aby wszystkie te kwestie, które są związane ze Strażą Pożarną, także były wzięte pod uwagę. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to były zapytania pana radnego Przemysława Markowskiego, dotyczyły czystości ulic. I tutaj zarówno pana dyrektora Szukały proszę o odpowiedź, jak i komendanta Straży Miejskiej Rukstop.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, pan radny Markowski kilka tematów tu poruszył, może po kolei. Może rozpoczniemy od koszy ulicznych. I powiem tak, całe miasto Poznań zostało podzielone na strefy. W Siłce Centrum opróżnianie koszy trzy razy dziennie i są godziny wyznaczone między 6 a 8, między 12 a 14, między 17 a 19. Obszar wewnętrzny drugiej ramy komunikacyjnej, oprócz tego ścisłego centrum, dwa razy dziennie, między 7 a 10, między 17 a 20. Obszar pomiędzy drugą ramą komunikacyjną, a mniej więcej rejonem przyszłej trzeciej ramy i raz dziennie między 7 a 10, a dzielnice peryferyjne jest opróżnianie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8 do 10. Do tego trzeba dopowiedzieć, że w tych koszach przy ulicznych to nie są śmieci, które powinny się tam znaleźć, lecz w znacznym procencie są śmieci wynoszone przez mieszkańców z domu. My w pierwszym kwartale tego roku dodatkowo mamy zakupione, zamontujemy jeszcze 800, w skali miasta 800 koszy przy ulicznych. Oprócz tego zaplanowanych opróżnień mamy możliwość interwencyjnego jeszcze dodatkowego czyszczenia w wypadku jakichś sygnałów otrzymanych lub służby zarządu dróg jeżdżące ulicami miasta. W tej chwili służby akcji Zima mają zwracać szczególną uwagę na przepełnione kosze. Myślimy, że to poprawi się. Jeśli chodzi o studzienki kanalizacyjne, to taka jest dyskusja trochę. Wszystkie studzienki kanalizacyjne w dyspozycji zarządu dróg w zeszłym roku zostały co najmniej jednokrotnie oczyszczone. Oprócz tego również interwencyjnie są czyszczone. W przypadku, jeśli chodzi o studzienki, które są niedrożne. Są różne przyczyny, to można dużo na ten temat dyskutować. Natomiast nowa umowa zawarta jak zwykle co roku z Aquanetem jest dalej uściślana i służby nadzorujące czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji zostały specjalnie wzmocnione, żeby nie było sytuacji zapchanych studzienek kanalizacyjnych. Temat był również wycinki suchych drzew. Sprawą utrzymania tak zwanego regularnych nasadzeń w pasie drogowym wzdłuż ulicy zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej na bazie porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg a Zarządem Zieleni Miejskiej. To służby Zarządu Zieleni Miejskiej dokonują przeglądu drzewostanu i na bazie przeglądu drzewostanu kierowane są wnioski do Wydziału Ochrony Środowiska o zgodę na wycięcie tych drzew. Poprzedzone to musi być jeszcze komisyjną oceną i kwalifikowaniem drzew do wycinki. Ten proces stosunkowo długo trwał. W miesiącu, w czwartym kwartale zeszłego roku została opracowana nowa procedura kwalifikowania tych drzew do wycinki suchych i mam nadzieję, że ten cały proceder się skróci trochę, ale to dopiero możemy rozmawiać na koniec 2008. Była sprawa kasztanowców. Tutaj jest to, jeśli chodzi o walkę ze szkodnikiem, szrotówkiem, kasztanowcowiaczkiem, taka ładna nazwa. I to jest, ta sprawa jest prowadzona w dwóch kierunkach. Jedno to jest sprawa montowania opasek na drzewach. Druga sprawa jest chemicznie i polega to na wierceniu wielu otworów w jednym drzewie i wstrzykiwaniu substancji. W każdym razie mogę powiedzieć, że według fachowców najlepsza metoda to jest metoda montowania opasek oraz sukcesywnego grabienia liści pod drzewami. To jest najlepsza metoda według fachowców. Może tyle z mojej strony.
Pan Przemysław Markowski.
Krótko, dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, czy mogę mieć tę odpowiedź na piśmie, to jest raz. A druga sprawa, powiedział pan, że śmieci w koszach to są też no, po prostu śmieci, które wyrzucają mieszkańcy.
Tak.
Czy jest jakaś szansa, żeby temu zaradzić, jeżeli tak, to w jaki sposób? Dziękuję.
Dlatego też poprosiłem, panie dyrektorze, dlatego też poprosiłem pana komendanta Straży Miejskiej, żeby zajął głos w tej sprawie, bo na pewno tutaj praca Straży Miejskiej w tym obszarze powinna wspomóc ZD. Panie komendancie, proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego wygrabiania liści, to oczywiście tak, Straż Miejska może wspomagać wykonywanie tej czynności, stosując właściwie dla niej środki. A jednocześnie odnosząc się do pozostałych pytań, które pan radny Markowski zgłosił do Straży Miejskiej w zakresie dotyczącym, czy może być stosowana większa liczba blokad, to pragnę odpowiedzieć, że tak, że biorąc nawet pod uwagę wyniki z ostatnich 3 lat, to takie możliwości istnieją. Ilość zakładanych blokad kształtowała się na poziomie 14, 17, 15 tysięcy na przestrzeni ostatnich 3 lat, z tym, że to jest dość odosobniony pogląd tej pani, która listownie zwróciła się do pana radnego z zapytaniem, jako że powszechnie w kraju panuje pogląd, że straż nadużywa tego środka. I ja tutaj do sprawy odniósłbym się nie tylko statystycznie, tak jak rozpocząłem odpowiedź na to pytanie, ale powiedziałbym, że istotniejsze jest nie ilość, a celowość stosowania tego środka. I tam, gdzie czy to społeczności lokalne, bądź ich przedstawiciele, bądź osoby indywidualne zgłaszają naruszenie przepisów dotyczących zachowania się kierujących pojazdami, to tam nie będziemy pozostawiali tego bez echa i w tym sensie będziemy większą liczbę blokad oczywiście na wnioski, na zgłoszenia mieszkańców, osób prawnych czy fizycznych stosowali. I kolejne pytanie dotyczyło tego, co również jest w pewnym sensie postulatem, a mianowicie czy Straż Miejska może karać, odbieram to również w większym jakimś zakresie, w większej ilości, za brak porządku. Na to pytanie należy odpowiedzieć jednoznacznie, że Oczywiście Straż Miejska w zakresie spraw porządkowo-czystościowych może stosować sankcje. Tych przepisów zarówno kodeksowych, jak i pozakodeksowych, w tym za niedopełnianie obowiązków wymienionych chociażby w naszej uchwale porządkowo-czystościowej, jest sporo. I odnosząc chociażby do naruszeń dotyczących takich norm, jak te, które określone są w kodeksie wykroczeń, a mianowicie artykuł 117, 144 i 145, czyli kluczowych artykułów, które dotyczą niewykonywania obowiązków utrzymania porządku i czystości przez administratorów, dozorców, właścicieli, to proszę Państwa, w roku 2005 liczba tych mandatów wynosiła 700 w skali roku, 768, w roku 2006 974, zaś w roku ubiegłym 2364 mandaty. Kolejny kluczowy artykuł 144 Kodeksu Wykroczeń dotyczący niszczenia, uszkodzania roślinności, w tym parkowania na trawnikach, chodzenia, niszczenia trawników. W roku 2005 liczba osób ukaranych wyniosła 3842, zaś w roku ubiegłym 4444, czyli również znaczący wzrost stosowanych środków karnych, zaś artykuł 145, bardzo istotny, dotyczący zanieczyszczania miejsc publicznych, o co no, głównie chodzi w toku naszych działań prewencyjnych, zapobiegawczych. W roku 2005 ukarano 2755 osób, w roku 2006 3100, zaś proszę odnotować, jak znaczący wzrost był w roku ubiegłym. Liczba tych mandatów wyniosła 5547 osób ukaranych, czyli na przestrzeni 2 lat był to skok 100%. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I panie przewodniczący, chciałbym przejść do udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie pana radnego Sławomira Chińca, ponieważ na pierwsze pytanie pan prezydent Frankiewicz udzielił już odpowiedzi. Na drugie pytanie odpowiedzi będzie udzielał pan dyrektor Szukała, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący. Pytanie dotyczyło realizacji ścieżek rowerowych. Generalnie ścieżki rowerowe, jeżeli jest tytuł inwestycyjny, budowa jakiejś ulicy, w której przewiduje się ścieżka rowerowa, jest to z tytułu tej ulicy, nie z pozycji ścieżka rowerowa. Natomiast jeśli chodzi o budżet Zarządu Dróg na rok 2008, budżet ten opiewa na kwotę 3 miliony 65 tysięcy. Z tego 65 tysięcy to są pieniądze, które otrzymaliśmy z samorządów pomocniczych. Padło takie, może nie zrozumiałem, ale stwierdzenie w pytaniu pana radnego odnośnie ścieżek na ulicach peryferyjnych. Nie znam tego pojęcia. Generalnie jest tytuł ścieżki rowerowe w mieście Poznaniu. I w ramach tych pieniędzy, które w roku bieżącym, przewidujemy realizację po stronie północnej ścieżki w ulicy Bukowskiej od Polskiej w kierunku ulicy Szpitalnej oraz realizacja ścieżki rowerowej w ulicy Gospodarskiej. Natomiast pozostałe pieniądze przewidziane są na sprawy związane z przygotowaniami dokumentacyjnymi, jak również regulacjami stanu prawnego, tak jak ścieżka w ulicy Tarnowskiej i tym podobne. Także na piśmie możemy to szczegółowo dać.
Z tym, że ta odpowiedź pana dyrektora jeszcze jest przed ostateczną decyzją, która będzie podjęta przeze mnie, tak? Panie Przewodniczący, kolejna odpowiedź będzie udzielana na piśmie, ponieważ Pan Radny Wojciech Woźkowiak poprosił o odpowiedź na swoje pytania na piśmie. I przechodzę w tej chwili do udzielenia odpowiedzi na pytanie Pana Radnego Chudobieckiego. Pan Radny zadał pytanie, na które udzieli odpowiedź Pani Dyrektor Bieszka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż w ramach kompetencji do ustalania rozkładu czasu pracy w urzędzie w ostatnich dniach listopada Pan Prezydent wydał zarządzenie zmieniające rozkład czasu pracy w urzędzie w ten sposób, że zamiast przewidzianej w pracy w dniu 24 grudnia, to znaczy w Wigilię, urząd pracował poprzedzającą go sobotę w godzinach od 7.30 do 15.30. Ta decyzja prezydenta była poprzedzona szeroką dyskusją na forum internetowym miasta i spotkała się z dużym zrozumieniem i poparciem mieszkańców. Decyzja prezydenta nie naruszyła żadnych przepisów dotyczących czasu pracy w urzędzie. Jak również chciałabym powiedzieć, że nie ma takiego przepisu, który nakazywałby, aby w przypadku zmiany rozkładu czasu ten dzień, w którym się odpracowuje, był dniem pracy w tych samych godzinach, które były w dniu, który został jakby, znaczy w dniu, w którym praca została przesunięta. Także nie wiem, czy jeszcze coś miałabym wyjaśnić Panu Radnemu.
Pan Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Chodziło mi o czas pracy biura strefy parkowania, które o godzinie, nie zaczynało pracy o godzinie 7.30, jak myślę, a później. Natomiast zakończyło pracę o godzinie 15 i już tam o 15 nikogo nie było.
To ja mogę powiedzieć, że to już nie była decyzja prezydenta, bo decyzja prezydenta dotyczyła tylko pracy Urzędu Miasta.
To w takim układzie kto decydował?
Pan dyrektor szukał, gdyby był uprzejmy udzielić odpowiedzi.
Żeby była pewna odpowiedź, to ja to dotyczy dnia jakiego?
Sobotę poprzedzającą Wigilię, wtedy kiedy była odpracowywana Wigilia.
W sobotę strefa parkowania nie pracuje.
Nie pracujemy. W sobotę jest nieczynna strefa.
Tak, ale w poniedziałki pracuje.
W poniedziałki pracuje. Ale jaki jest problem? No jaki jest problem? Bo jeżeli nie pracujemy, to nie ma strefy.
Pan Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Rozumiem, że strefa nie pracowała w poniedziałek wigilijny, prawda?
Tak.
W związku z tym ten poniedziałek był odpracowywany w sobotę.
Tak.
Moje pytanie związane było z tym, że jeżeli odpracowujemy dzień, kiedy urząd lub jego biura są otwarte do godziny normalnie 18, to w sytuacji odpracowywania zmienia się czas pracy, tak?
Nie, bo strefa działa na innych zasadach zupełnie i są godziny pracy strefy.
Jak mnie poinformowano, strefa pracuje w dni od poniedziałku do piątku do godziny 18.
Tak, tak? Jest.
Ale właśnie nie może pracować w sobotę, bo nie byłoby to zgodne z przepisami prawa. I nie można w sobotę w ogóle pobierać opłaty.
Biuro strefy nie pobiera opłaty.
Proszę włączyć mikrofon panu Janowi. Proszę włączyć mikrofon.
Ja zrozumiałem teraz wypowiedź pana radnego w ten sposób, że skoro biuro strefy odpracowywało poniedziałek wigilijny w sobotę, Oczywiście nie pobierało opłat, ale odpracowywało. Tak? To dlaczego nie pracowało w godzinach przewidzianych kodeksem pracy, czy generalnie rzecz biorąc...
Tak, jakby to było w poniedziałek.
Tak, by było to w poniedziałek, tylko sobie wcześniej poszli do domu. O, w ten sposób. Zrozumiałem pytanie pana radnego. Czy dobrze zrozumiałem? I w tym sensie, panie dyrektorze, proszę o udzielenie odpowiedzi.
To ja na to pytanie proponuję odpowiedź na piśmie.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, zbliżamy się do końca udzielania odpowiedzi na zapytania państwa radnych. Zostało jeszcze jedno pytanie, na które chcę udzielić odpowiedzi przy pomocy pana dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, a bardziej precyzyjnie mówiąc przy pomocy zastępcy dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej. Bardzo proszę, panie dyrektorze. To jest pytanie pana radnego Ryszarda Śliwy i na to pytanie proszę o udzielenie odpowiedzi.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chodzi o temat pola golfowego. Zarząd Zieleni Miejskiej jest gotowy do realizacji tego zadania ujętego w planie zagospodarowania przestrzennego, ale niestety postępowanie odrolnienia jest jeszcze w toku. Odlesienie nastąpiło już, niestety do dnia dzisiejszego jeszcze nie jest zakończenie cała procedura postępowania odrolnienia. To wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, to były wszystkie odpowiedzi na dzisiaj zadane pytania. Na pozostałe, tak jak powiedziałem, będą udzielone odpowiedzi na piśmie, zgodnie z wolą zresztą państwa radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc wyczerpaliśmy punkt 24. Możemy teraz przystąpić do realizacji punktu 22. Jest to...